Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pik. Proszę Państwa, kolejne części, kolejne punkty tego materiału pana Lianga. Tutaj nie jest to jakoś dobrze poszeregowane, no ale no cóż, jest tak jak jest. Cytuję. Kolejny punkt. Dla Chin ten rok 24 będzie polegał na osiągnięciu, no, nie będzie polegał, tylko będzie związany z osiągnięciem zrównoważonego i długoterminowego wzrostu poprzez wzmacnianie słabszych obszarów, pobudzanie popytu krajowego i stworzenie korzystnego środowiska działalności gospodarczej i inwestycji przy nacisku na innowacje technologiczne, między innymi sztuczna inteligencja, rozwój 5G, 6G, internet rzeczy, big data, cyberbezpieczeństwo czy blockchain. Chciałem zwrócić uwagę na to, że w Chinach jako w jedynym kraju na świecie chyba, znaczy ja w każdym razie nie widzę innego, a blockchain jest wprowadzony w życie z bardzo prostej przyczyny. Tam nie ma Żydów, tam nie ma żydostwa. W tak zwanym świecie białych małp, który został opanowany finansowo przez żydostwo międzynarodowe. To żydostwo zorientowało się w pewnym momencie po okresie euforii, zorientowało się, że blockchain nie pozwala na fałszerstwa. Nie pozwala, wręcz przy zastosowaniu blockchaina, wszelkiego rodzaju kanty, łajdactwa, coś, co jest specyfiką żydowskiego sposobu działania w obszarze finansów, po prostu się kończy. No, w związku z tym nie było innej możliwości. Oni musieli zrezygnować z blockchaina i cały świat białych musiał zrezygnować z blockchaina. Ja ostatnio próbowałem znaleźć jakikolwiek materiał, jako że się interesuję blockchainem w dalszym ciągu. Próbowałem znaleźć jakikolwiek materiał w polskojęzycznym internecie, który by omawiał kwestię blockchaina, nie znalazłem nic. Nic. Jedyną rzeczą, którą znalazłem, to było proponowanie książki, która została wydana chyba za 3 lata temu, czy dalej. Więc no to tyle, jeśli chodzi o blockchain. A więc blockchain w Chinach jest rozwiązywany, jest używany, przepraszam, choćby dlatego, że yuan elektroniczny jest oparty na blockchainie. A yuan elektroniczny to zupełnie jeszcze inna bajka. Cytuję dalej. Chiny będą starały się jeszcze bardziej, to jest ten sam punkt, jeszcze bardziej uniezależnić od importu najnowszych rozwiązań technologicznych, w tym układów scalonych od Zachodu. Pozostaną liderami w udziałach w globalnym rynku samochodów elektrycznych, bateriach, panelach słonecznych czy turbinach wiatrowych. Będą dążyły do zdobycia przewagi konkurencyjnej w tych obszarach. Znaczy, będą dążyły. Jeśli chodzi o baterie, o panele słoneczne, turbiny wiatrowe, o samochody elektryczne, po prostu bezapelacyjnie są na pierwszym miejscu. Nawet ostatnio podano, że wczoraj czy przedwczoraj podano, że Tesla w ostatnim kwartale poprzedniego roku musiała uznać wyższość chińskiego koncernu BYD, który produkuje samochody elektryczne. Dobrze. Proszę Państwa. Teraz kolejny punkt. Polityka zagraniczna skupi się na umacnianiu pozycji Chin jako globalnego gracza, bez którego nie są możliwe rozwiązania żadnego kryzysu czy konfliktu międzynarodowego lub regionalnego. Tu się oczywiście nie zgadzam. Niestety jeszcze nie ma takiej sytuacji, że bez Chin nie można rozwiązać kryzysów czy konfliktów. Pierwsze z brzegu kryzys, znaczy wojna na Ukrainie. Na razie nie widać, żeby Chiny uczestniczyły w jej rozwiązaniu. To jest pierwsza sprawa. Druga, konflikt, znaczy bandytyzm żydowski strefie Gazy, mordowanie strefy Gazy, Palestyńczyków w strefie Gazy. No tutaj również nie widać, może coś się dzieje, ale nie widać, żeby chińska dyplomacja coś w tym kierunku robiła. No i sprawa dla Chin niezwykle ważna, a mianowicie zablokowanie przez Houthi z Jemenu drogi przez Morze Czerwone do kanału Suezkiego, to znaczy praktycznie wyłączenie kanału Suezkiego, tej drogi morskiej łączącej Ocean Indyjski z Morzem Śródziemnym. To jest wyłączenie, no i to powoduje, że dla takiego eksportera jak Chiny, no to zaczyna być gigantycznym problemem, dlatego że statki podążające do Europy muszą do Europy i północnej Afryki muszą opływać całą Afrykę. A więc tutaj mamy sytuację bardzo niewesołą. No i niestety Chiny w tym konflikcie, również konflikcie wokół Morza Czerwonego, nie odgrywają żadnej roli. Cytuję dalej. Priorytetem będą z pewnością kraje globalnego południa, czyli priorytetem polityki zagranicznej, to jest jasne. Czyli Bliski Wschód, Afryka, Ameryka Łacińska i Azji Południowo-Wschodniej. Chiny nie zapomną o relacjach z USA i Unią Europejską, no nie zapomną. Z tym pierwszym nie należy, z tą relacją z USA nie należy oczekiwać spadku napięcia, tu się zgadza, czy powrotu do normalności, zgadza się. A choćby ze względu na wybory w Stanach Zjednoczonych pod koniec tego roku. Pomoc ze względu również na pomoc wojskową Stanów Zjednoczonych dla Tajwanu, również ze względu na pomoc, na ciągłe patrole amerykańskie na Morzu Południowochińskim, to znaczy Amerykanie pomagają Filipinom, no i to zaostrza tylko spór filipińsko-chiński na Morzu Południowochińskim. No to jest kolejny element. Następnym elementem kolejnym jest utrzymanie cen zaporowych przez Stany Zjednoczone, to znaczy wprowadzanie jeszcze coraz nowszych ceł. Restrykcje handlowe, właśnie, znaczy to utrzymywanie ceł zaporowych, to właśnie restrykcje handlowe. Szerzej. Zakaz eksportu produktów wysokiej technologii do Chin, no to jest właśnie utrzymywanie ceł zaporowych, restrykcje handlowe i to. Blokady firm chińskich przed importem, inwestycjami i tak dalej. No to jest właściwie pan Liang używa różnych sformułowań na opisanie tej samej rzeczy. Cytuję dalej, bez wycofania się USA z tych rzeczy nie będzie poprawy relacji z Chinami. Z tych poprawy relacji. Tak. A co do Unii, można przypuszczać, że będzie próbowała nakładać restrykcje wzorem USA, ale to znacząco nie spowolni relacji handlowych z Chinami, jak pokazuje choćby praktyka z USA. No tak. Tak to właśnie wygląda, że mimo tych restrykcji ta wymiana maleje, ale nie jest straszna. Nie należy do niskich. Należy, ostatni punkt, należy też wspomnieć o problemie, który dręczy Chiny, jak i większość krajów, czyli starzenie się społeczeństwa oraz spadek liczby urodzin dzieci. Działania podejmowane w tym obszarze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, co będzie prowadzić do zwiększenia wydatków na poprawę sytuacji w tym zakresie, a co za tym idzie dalszego wzrostu obciążeń budżetowych państwa. Oczywiście. W 2024 roku statystycznie celem Chin będzie osiągnięcie wzrostu gospodarczego i nacisku na innowacje naukowe i technologiczne celem przyspieszenia budowy nowoczesnego systemu przemysłowego. Ta zmiana priorytetów w stosunku do poprzedniego roku, w którym koncentrowano się na zwiększeniu popytu krajowego i nic z tego nie wyszło, podkreśla większe znaczenie polityki przemysłowej. A zakres, w jakim Chiny skupią się na wzroście, rozważając inne cele gospodarcze, pozostaje niepewny. No niestety tak, chociażby właśnie po efektach zeszłorocznych. Marnych efektach. Znaczy marnych efektach tej polityki. A teraz tak. Perspektywy dla Chin są złożone i zależą od wielu czynników, oczywiście, w tym od ich zdolności do radzenia sobie z wewnętrznymi i zewnętrznymi wyzwaniami, utrzymania stabilności społecznej, kontynuacji innowacji technologicznych, kształtowania relacji z innymi krajami, a także globalnej sytuacji gospodarczej. Nie należy również zakładać zbyt spektakularnego odłączania się od Chin, choć są różne zapowiedzi z różnych stron. Obecnie gospodarki krajów rozwiniętych i nie tylko są ściśle powiązane ze sobą. Nie da się oderwać czy rozłączyć. To nie jest możliwe, czy jak kto woli, na to jest już za późno. Procesy łańcuchów dostaw, powiązań, globalizacja produkcji między innymi z Chin posunęły się już za daleko. Są nie do rozerwania, dlatego jak Chiny będą się rozwijały, tak samo będzie rozwijał się świat i odwrotnie. Jak świat się będzie rozwijał, tak i Chiny będą się rozwijały. Tak, proszę Państwa, tak to wygląda. Ja myślę, że ten materiał jest troszkę chaotyczny, znaczy troszkę ładnie powiedziane, troszkę chaotyczny. Lubię pana Lianga, więc mówię, że jest materiał trochę chaotyczny, ale tak to już jest. No. Generalnie wygląda to niezbyt różowo, ale to nie oznacza, że można powiedzieć, że Chiny konkurują się kłopotkowi. No. Jeśli kraj ma PKB na poziomie 5%, no to porównajcie sobie Państwo. Chociaż nie ma chyba jeszcze danych z 2023 roku kompletnych dotyczących PKB. Pewnie to będzie w pierwszym kwartale, będzie można się zapoznać z tymi danymi, ale jestem absolutnie pewien, że 5% PKB to jest jeden z najwyższych wzrostów PKB na świecie, biorąc pod uwagę jeszcze wielkość gospodarki, no to nie tylko sama procentowa wartość jest istotna, ale jest niezwykle istotne są cyfry, które stoją za tą 5% wartością PKB. Dziękuję Państwu, kłaniam się, do usłyszenia.